Poniedziałek po 10, czyli rzeczywiście czas na audycję Ludzie i Pieniądze. A w studio Radia Gdańsk Mikołaj Lipiński, Black Partners, Cezary Maciołek, Grupa Progres i Sylwia Szczepańska, ekspertka Solidarności.
Dzień dobry.
Od rana dyskutujemy ze słuchaczami Radia Gdańsk na temat tego, jak ma być zorganizowany handel w niedzielę. Zdania są bardzo podzielone od osób, które mówią, rzeczywiście niedziela tylko dla rodziny, nie pracujmy. Niektórzy bardzo radykalnie się wypowiadają na zasadzie, ograniczmy wszelkie prace, niech dziennikarze nie pracują, niech gastronomia nie pracuje. Policje i służby ratunkowe jednak wszyscy chcieliby, żeby funkcjonowały. Tak skrajnych głosów nie ma, ale są oczywiście drugi biegun, to opinie pod tytułem nie decydujcie za nas, kiedy mamy robić zakupy. Jeżeli Polacy chodzą w niedzielę do centrów handlowych, to uszanujmy to. A z punktu widzenia gospodarki, rynku pracy, uważacie państwo, że to, co się dzieje, na przykład ta propozycja dwie niedziele wolne, dwie niedziele z możliwością prowadzenia handlu w tych obiektach wielkopowierzchniowych, to jest jakiś dobry kompromis, czy to jest tak naprawdę odkładanie rozwiązania problemu?
Ktoś odważy?
No to może związki zawodowe. No, z naszego punktu widzenia, czy też patrząc z punktu widzenia pracowników, bo prowadzimy takie rozmowy, obserwujemy, prowadzimy badania, zresztą też sami pracodawcy rozmawiają ze swoimi pracownikami. Wychodzi na to, proszę państwa, że faktycznie ludzie są przepracowani, szczególnie w handlu, i chcą naprawdę mieć te wolne niedziele, chcą tego dnia oddechu. I z naszych badań, z naszego rozeznania wyszło, że pracownicy są skłonni nawet za nieznacznie niższą pensję zgodzić się na ten dzień wolny, czyli ta potrzeba tego odpoczynku, takiego oddechu, zwolnienia jednak w nas wszystkich tkwi i do tego chcemy. Natomiast to rozwiązanie dotyczące jedynie dwóch niedziel to wydaje mi się takim półśrodkiem, więc to chyba nie tędy droga.
W Polsce jest takie powiedzenie, że coś jest zgniłym kompromisem. Ja bardzo nie lubię tego określenia, czy tej zbitki słów, dlatego że kompromis ma jednak zawsze swoją wartość. Można powiedzieć, że to jest złoty środek. A z punktu panów taki dwie niedziele pracy, dwie niedziele, ten to jest zgniły kompromis, czy złoty środek, jakieś załatwienie sprawy, czy nie ruszać nic?
Mikołaj, to może ja zacznę. Znaczy, ja mam to takie trochę wrędne podejście do tego, bo tak nie do końca właśnie jestem ani za jednym, ani za drugim rozwiązaniem. Faktycznie wydaje mi się, że wiele osób, zwłaszcza w handlu, bo to chyba głównie tego temat dotyczy, tak prawdę mówiąc, tak? Te inne gdzieś tam branże są mimo wszystko poboczne w tej całej układance. Należy im się dużo więcej odpoczynku i zgadzam się z faktem, że te osoby bardzo często są przez pracodawców wykorzystywane, tak? Bo śmiało można powiedzieć oczywiście, a to nie pracuję w niedzielę, no ale jak nie będę pracował w niedzielę, to mnie zwolnią zupełnie, tak? Więc tutaj jest sytuacja zero-jedynkowa. Z drugiej strony też jestem zdania, że nie decydujmy za innych, tak? Przypuszczam, że wiele ludzi bardzo chętnie pracuje właśnie w niedzielę, bo wtedy ma albo wyższą stawkę, albo w ogóle dochodzi gdzieś tam do tej minimalnej krajowej, tak? I nagle zrezygnowanie z 1/7, powiedzmy, czy z 1/5 wynagrodzenia, to dla wielu ludzi jest bardzo duży procent comiesięcznej kwoty. Z drugiej strony, ja gdzieś tam staram się mieć mimo wszystko niedzielę wolne, znaczy pod tym kątem, że nie w centrum handlowym i gdzieś na świeżym powietrzu. I no, z moich obserwacji wynika, że ogromna rzesza Polaków jednak spędza czas na świeżym powietrzu, aktywnie, z rodzinami. Więc też tak nie demonizujmy, że nagle wszyscy chodzą do centrów handlowych i po prostu musimy je zamknąć i nagle miliony Polaków wylegną najpierw na 11 czy na którąś do kościoła, a później będą cały dzień spędzać na rowerze. No tak nie będzie. No, więc tak trochę miejmy umiaru w tym wszystkim. A podział 2/2, nie wiem, wydaje mi się, że ciągle zapominamy o tym, czy nasz kraj stać na to, tak? Porównujemy się, nie wiem, do Niemiec, gdzie właściwie chyba każda niedziela jest niepracująca, tylko zapominamy, że my nie jesteśmy
tam
Niemcami.
Pojedyncze handlowe niedziele przed świętami.
Pojedyncze handlowe, tak? Tylko my nie jesteśmy Niemcami, tylko jesteśmy 30 lat do przodu i trochę o tym zapominamy i każda strona mówi tylko o jednym aspekcie, a zapominamy o całej reszcie.
Nie jesteśmy Niemcami, nie jesteśmy Szwajcarią, nie jesteśmy Norwegią, gdzie faktycznie te niedziele są wolne. Pan redaktor powiedział, czy zgniły kompromis. No dobrze, że jest w ogóle jakiś kompromis i szukanie rozwiązania tej sytuacji, bo zwolenników i osób, które nie podzielają pogląd zakazu handlu w niedzielę, jest bardzo dużo osób i to jest dość temat kontrowersyjny. Należy spojrzeć na to pewnie z dwóch stron. Z jednej strony zadbanie o to, żeby faktycznie niedziela była dla rodzin, żeby móc budować budować pewną integrację, wspólnotę i też jakby spędzać zupełnie inaczej czas niż w centrach handlowych. Natomiast z drugiej strony pojawia mi się pytanie, czy jakby spędzanie czasu rodzinnego w centrum handlowym nie jest pewnego rodzaju wyborem naturalnym, tak? Że w takim wydaniu ktoś odpoczywa i być może robi zakupy dla rodziny, nie tylko spożywcze, ale generalnie kupuje różnego rodzaju asortyment, który jest niezbędny. Na pewno dotknie to też, co trzeba uwzględnić, osób, które studiują i które niejednokrotnie formę dodatkowego zarobkowania właśnie
w tygodniu
mają w weekendy.
Mają w weekendy, o tym nie należy zapomnieć. Ja sam pracowałem weekendami i wiem, że to było źródło dochodu dla mnie również, które pomagało mi utrzymać się i odciążyć budżet rodzinny. I wiem, że takich osób jest bardzo dużo. Z trzeciej strony jakby trzeba spojrzeć na sytuację aktualną na rynku pracy. Czy jakby istnieje ryzyko, że nagle pracodawcy zaczną zwalniać, bo ktoś nie wyrazi zgody pracy w niedzielę? No myślę, że nie.
Bo chyba ta sytuacja się zmieniła.
Zupełnie się zmieniła. Tu dzisiaj jest raczej nakłanianie i przygotowanie pewnych profitów i benefitów, żeby tych pracowników zachęcić. Ja nie wiem, czy dobrym pomysłem jest kategoryczne zabronienie handlu w niedzielę, czy nie lepszym pomysłem z kolei byłoby wprowadzenie w chociażby kodeksie pracy narzucenia z góry, że dwie wolne niedziele muszą być przewidziane przez ustawodawcę i respektowane przez pracodawcę. Być może to byłoby rozwiązanie i to byłby kompromis.
Tylko ja mam taką wątpliwość, czy nie byłoby tak, że wtedy by dwie niedziele pracowało się u tego podstawowego pracodawcy, a potem trzecią i czwartą na podstawie innej umowy w zaprzyjaźnionym sklepie, tak to nazwijmy. Że po prostu znalazłby się mechanizm omijania tego zakazu.
Dzisiaj też się znajdzie. Dzisiaj będziemy kupować na stacjach benzynowych, jeżeli taka regulacja wejdzie, tak? I jedynymi firmami, które na tym zyskają, będą właśnie stacje benzynowe, tak?
Jeszcze jedna...
Albo Żabki i inne fresh markety, które pracują w niedzielę, bo mają takie prawo.
Jeszcze jedna rzecz, jednak handel jest dość znaczącą częścią polskiej gospodarki i też ten handel przygraniczny, czy też handel turystyczny, w cudzysłowie nazywany przez obcokrajowców, którzy przyjeżdżają w weekendy, jednak obkupując się w naszych centrach handlowych, czy Brytyjczycy, czy Skandynawowie, czy chociażby tutaj obwód kaliningradzki. Nie zapominajmy, że to jest też część budżetu, który zasila nasz kraj. A więc pewnie trudno dzisiaj rokować, w którym kierunku to pójdzie. Zgadzam się z tym, żeby niedzielę spędzać z rodziną, żeby odpoczywać, żeby mieć czas na właśnie pewnego rodzaju oderwanie się od codziennej rzeczywistości, ale też nie jestem zwolennikiem pewnego rodzaju narzucania i takiego partykularnego podejścia do tego, że to jest rozwiązanie jak najlepsze. Wiem, że prace rozpoczęły się w październiku. Projekt ma zakończyć się w ciągu kilku tygodni. Pewnie, skoro ma wystartować 1 stycznia.
Być może od nowego roku ma wyjść w życie, tak.
1 stycznia, a więc czasu jest niewiele i prace pewnie przyspieszą znacznie. Natomiast wolałbym, żeby zakaz obowiązywał dwie niedziele, niż żeby obowiązywał w 4 niedziele i kategorycznie zabraniał osobom wyboru, tak? Czy spędzania czasu i spędzania w formie rekreacji, czy też po prostu robienia zakupów i świadomego wyboru.
Ja mam tutaj pytanie takie szczegółowe dosyć do pani Sylwii Szczepańskiej, przypomnę, ekspertka Solidarności. A gdyby się okazało, że no jest zakaz handlu w niedzielę, ale wszystkie te sieci czy centra handlowe wielkopowierzchniowe, duże dyskonty, do których ma ten zakaz dotyczyć, w sobotę będą otwarte do 24, bo takie pojawiają się sygnały, tak naprawdę no wolna niedziela, ale wtedy już w sobotę, przepraszam, na maksa. Czy z punktu widzenia związków taka sytuacja, gdzie no to zatrudnienie czy obciążenie pracowników częściowo oczywiście będzie mniejsze, ale przełoży się na sobotę. To jest akceptowalne rozwiązanie, czy tutaj też trzeba takiemu długiemu otwarciu hipermarketów jakoś zapobiegać?
No to wie pan, wszystko to zależy od organizacji pracy. Jeśli organizacja pracy nie będzie kolidować z kodeksem pracy i z rozwiązaniami, które są dopuszczalne, będzie przewidywać, no bo ja rozumiem, że tutaj wchodzi w grę jakaś praca zmianowa, tak?
Jeśli tak,
będzie
oczywiście.
Jeśli to będzie ustawione w jakiś logiczny sposób, który będzie zgodny z prawem, no to dlaczego nie? Tak sobie odpowiadam. Natomiast ja powiem już tak prywatnie, rzecz ujmując, wyobrażam sobie, że jeśli powiedzmy sobie, co druga niedziela będzie wolna i akurat zabraknie mi mąki do obiadu, to będę się zastanawiać, czy dzisiaj jest ta niedziela, w której są sklepy czynne, czy dzisiaj jest ta niedziela, w której są sklepy zamknięte. Więc z mojego punktu widzenia, gdyby wszystkie sklepy były zamknięte w niedzielę, byłaby przynajmniej jasna sytuacja. Nie zdarzałoby mi się tak, że jadę i nagle
tych rozterek byś zamknięte. Uniknęli, tak,
tych rozterek
byśmy się też musimy nauczyć trochę jako społeczeństwo, że nagle wszystkie niedziele byłyby zamknięte, nie? Więc no tak nagle...
Myślę, że się dostosujemy szybciutko.
A ja mam pytanie trochę idące dalej. My tutaj mówimy cały czas zakaz handlu w niedzielę, ograniczenie handlu w niedzielę. I to miałoby być rozwiązanie globalne, ogólnopolskie. A mi tak przychodzi czasem do głowy, a może zostawmy decyzję w tej sprawie samorządom. Tam, gdzie jest mniejsza społeczność, bardziej konserwatywna, gdzie ludzie nie chcą, żeby dyskont był otwarty, może wręcz nie chcą na przykład handlu alkoholem w niedzielę. Są rozwiązania na świecie, w Stanach Zjednoczonych są całe stany czy hrabstwa, gdzie nie można w niedzielę handlować alkoholem. Po prostu takie jest założenie. I może zostawić tu decyzję, w jakim zakresie ten handel jest, będzie czynny, w jakim zakresie ten handel może się odbywać, może właśnie z jakimiś wyłączeniami, może zostawić to samorządowcom. W bardziej konserwatywnych miejscach, gdzie ludzie chcą rozwiązań konserwatywnych, zamkniemy. W innym miejscu zostawimy otwarte. Czy taka niejednorodność tutaj nie powinna mieć miejsca?
Ale proszę Państwa, wydaje mi się, że w tej debacie zapominamy o jednej rzeczy. Skąd się w ogóle wziął ten projekt i skąd się wziął pomysł ograniczenia pracy, ograniczenia handlu de facto w niedzielę, bo tam najwięcej pracowników pracuje w niedzielę. Z tego, że ci pracownicy od wielu lat przychodzili i prosili, aby pomóc im zrobić coś z ich życiem, powiem już tak ogólnie, kolokwialnie. Żeby wspomóc ich w organizacji ich pracy. I w jaki sposób można to zrobić? No można to zrobić tylko w ten sposób, ograniczając możliwość pracy w niedzielę, ponieważ pracodawcy czy też samorządy same z siebie, no nie widzę tutaj tego pola do działania po stronie samorządów. I zauważcie Państwo, że jeśli rozmawia się z pracownikami handlu, to wszyscy mówią tak. Tak dla zakazu pracy w niedzielę. Natomiast jeśli już rozmawiamy z konsumentami, czyli tymi, którzy chodzą do hipermarketów w niedzielę, czy też do centrów handlowych, to tam oczywiście te zdania są podzielone. Natomiast mówię, no nie zapominajmy o tym, że przez to, że my mamy ochotę pójść sobie kupić coś w niedzielę, czy też połazić po centrum handlowym, tam tysiące ludzi siedzi i pracuje całymi dniami, więc no zastanówmy się, czy to aby na pewno nie jest samolubny, egoistyczny punkt widzenia.
Tylko duży udział jednak osób pracujących w weekendy to są osoby, które mają status studenta bądź uczą się.
Przepraszam bardzo, tutaj dostaliśmy właśnie SMS-a, przyszedł przed chwilą. W niedzielę praca tylko dla studentów i po kłopocie. Napisał nasz słuchacz.
No nie bardzo, bo chyba za mało studentów mamy w Polsce, żeby wypełnić wszystkie centra handlowe.
Znaczy w Trójmieście nie byłoby problemu, ale w Rubieszowie...
Tak.
Wywołał trochę tutaj słuchacz temat właśnie studentów, bo zdecydowanie większy udział stanowią osoby uczące się, które właśnie traktują tą pracę jako pracę dorywczą. Też nie zapominajmy, że centra handlowe się powoli automatyzują i widzimy, że przecież funkcjonują kasy automatyczne i tych kas czynnych, czyli osób, które faktycznie skanują nam zakupy, jest zdecydowanie więcej i ten trend pewnie będzie się rozwijał chociażby przez pryzmat rynku pracy i generalnie zasobów, którymi nie dysponujemy jako kraj. Jeszcze jeden element, który może istotny, może nie, z pewnego punktu widzenia, moim zdaniem tak, jest duży udział dzisiaj w polskiej gospodarce osób aktywnych zawodowo o statusie cudzoziemców. To jest ponad 1 000 000 pracowników i to są pracownicy, którzy w dużej mierze przyjeżdżają na okresy z reguły 6-miesięczne na oświadczenia uproszczone, pracując zdecydowanie więcej powyżej jakby pełnego etatu, bo chcą wyrabiać nadgodziny, bo przyjeżdżają tu w takim systemie wahadłowym, kontraktowym, żeby zarabiać i pracować tym samym jak najwięcej.
I oni chcą zarobić jak najwięcej po prostu.
Tak, ale mówię to w kontekście, że oni nie mają czasu w tygodniu robić zakupu, bo są zajęci po prostu pracą i w dużej mierze robią zakupy głównie w niedzielę, zaopatrując się na cały tydzień, żeby móc normalnie funkcjonować. Także to też uważam jest pewien aspekt, na który powinniśmy zwrócić uwagę.
Czy jeszcze tak, jedna rzecz, jeśli mogę, tak? Abstrahując czasu wolnego i tego, na co będziemy spędzać tą wolną niedzielę, to wydaje mi się, że finansowo jedyną grupą, która straci na tej całej regulacji, będą właśnie pracownicy handlu, którzy pracują w niedzielę. firmy, które sprzedają w niedzielę, typu Tesco, Carrefour i wszystkie firmy handlowe, nie stracą. Musimy kupić tyle samo masła, i tak pójdziemy kupić spodnie, i tak pójdziemy kupić kosmetyki. Kupimy ich więcej w sobotę, tak? I tu się dokładnie się zmieni, tak samo jak prowadzono dni wolne, nie wiem, w Trzech Króli, tak? I tam kiedy jeszcze nie wolno handlować.
Tak, straszono, że będzie koniec świata, niemalże nic się nie stało.
A kupują więcej po prostu w dzień przed, tak? Więc i tak kupimy te wszystkie rzeczy. Jedyne co, to pracodawcy będą musieli mniej płacić pracownikom, bo będą mniej godzin w pracy.
Ale zauważcie, proszę państwa, że dzisiaj jeszcze nie zaczęliśmy mówić o głównym temacie wszelkich spotkań pracodawców ze związkami, czyli braku pracowników. I sieci handlowe również zgłaszają ponad 20% zapotrzebowanie na pracowników. Nie mogą znaleźć ludzi do pracy i być może te wolne niedziele są po prostu panaceum na brakującą liczbę pracowników. Tymi pracownikami, których mam,
dni, tak?
obrobię sobie to swoje 6 dni. Nie muszę szukać już tych dodatkowych, których nie mogę znaleźć, żeby zapewnić pracę, obsadę w niedzielę.
Napisał do nas pan Tomek. Ja przypomnę, czekamy na SMS-y naszych słuchaczy pod numerem 603-06-0606. I tutaj tą potrzebę zakupów pan Tomek trochę wykpił. Pracowałem w centrum w Matarni i jak słyszę w rozmowach, jak to ludzie tam szumnie robią zakupy i brakuje im na to czasu w tygodniu, to żal mnie ściska. 90% z tych odwiedzających to znudzeni sobą spacerowicze, oglądacze i przez telefon gadający 2 godziny ludzie. Więc tak naprawdę może nie chodzi o zakupy, o to, że Polacy polubili po prostu pojechać w jedno czy drugie miejsce na spacer, zjeść tam obiad, styl spędzania wolnego czasu taki hipermarketowy?
To może odpowiedzmy sobie na pytanie, czy w takim razie tą regulacją zmusimy ludzi do wyjścia na dwór i jeżdżenia na rowerze i spędzania czasu wspólnie. Bo być może tu się nic nie zmieni.
Dokładnie. Z drugiej strony, czy warto jest jakby narzucać i zmieniać komuś jakby styl spędzania wolnego czasu, to o czym powiedzieliśmy. Może to jest pewnego rodzaju rytuał kogoś, spędzania w niedzielę, pójście na kawę, pójście na wspólny obiad, pospacerowanie. Ja oczywiście nie mam takiego stylu, ale też nie jakby jestem daleki od narzucania i dyktowania pewnych warunków i rozwiązań, które funkcjonują w wolnej gospodarce. Jeszcze tak się zastanawiam, być może to spowoduje i wpłynie na jednak rozwój zakupów za pośrednictwem platform internetowych i komersowych i zwiększy się ilość osób zamawiających po prostu online. Ja to robię już dzisiaj sam również, kupując te produkty powtarzalne, wodę, papier, które są ciężkie z reguły i dość często schodzą. Natomiast warzywa, wędliny robię zakupy w weekendy, w soboty z reguły idę na rynek do zaprzyjaźnionego rzeźnika, kupuję mięso i jakby może taki model zacznie funkcjonować i to też jest panaceum na jakby ograniczenie niedziel.
A może zacznijmy na przykład promować aktywny tryb życia w Polsce i ludzie nie będą chcieli chodzić do centrów handlowych. Polska Fundacja Narodowa, myślę, nadaje się do tego idealnie.
Że będzie promowała biegi. Dostaliśmy też takiego SMS-a przekornego. Pan Grzegorz napisał, zgodzę się na zakaz handlu w niedzielę pod warunkiem, że w niedzielę nie będzie na przykład w telewizji reklam. Pozdrawiam, Grzegorz. Ironiczny chyba pomysł,
ironiczny,
prawda?
Tak.
Czyli nie zakładamy, że będzie...
Aczkolwiek kuszące. Kuszące, nie powiem.
No tak, no to są już żarty, że oglądam sobie reklamy w pewnej stacji, nie będziemy to nazwy powtarzać, a tu nagle film się zaczyna, tak? Także może tak to będzie wyglądało. Jeszcze jeden pomysł, chyba na ominięcie, czy może na ominięcie zakazu handlu w niedzielę, a gdyby tak na przykład pracownicy dużej sieci handlowej, ogromnej, dostali po jednej akcji swojej firmy i byliby współwłaścicielami tej firmy. Czy na tej zasadzie współwłaściciela można wysłać do pracy w niedzielę? Akcjonariat pracowniczy jako sposób omijania prawa. Czy trzeba przeciwko takim praktykom protestować?
No nie, no absolutnie. Czym innym jest...
Realny właściciel, tak?
Realny właściciel, prawa wynikające z akcji, prawa własności, a czym innym jest tutaj sfera kodeksu pracy i to są zupełnie inne problemy i inny sposób funkcjonowania. Zresztą też patrząc na doświadczenia prywatyzacyjne w Polsce, ta współwłasność pracownicza nie zmieniła znacząco podejścia pracowników. Oni nie chcieli pracować 24 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, po to, żeby wypracować większą wartość. Myślę, że mamy w sobie na tyle rozsądku, żeby do tego podchodzić w taki bardziej umiarkowany sposób.
Bardzo spokojnie. Panowie też nie namawiacie, żeby rozdać po akcji i wtedy współwłaściciele będą mogli pracować.
Nie, dla mnie jest to tak czy owak kombinowanie. Znaczy tylko po to, aby obejść regulacje, więc
tak,
albo
oczywiście.
Jestem za niezmienianiem status quo, albo za jakimś ciekawym kompromisem, którego nie będziemy omijać, bo omijanie chyba w każdej sytuacji jest raczej naganne niż
tak,
pozytywne.
Ja bardziej potraktowałam tą jedną akcję a propos zaangażowania pracowników w pracę, a nie faktycznie omijania prawa, no bo to absolutnie to już jest kwestia kargowa.
Nie, myślę, że jedna akcja też ich jakoś nie zmotywuje.
Zależy o jakiej wartości i zależy jaka dywidenda będzie przysługiwała.
Zależy jaka spółka.
Tak.
I jaki obrót.
No tak, ale jeżeli to byłyby akcje liczone w milionach akcji wypuszczonych, to tak naprawdę myślę, że nie miałoby specjalnie żadnego znaczenia. Ja przypomnę, studio Radia Gdańsk, Mikołaj Lipiński, Cezary Maciołek i Sylwia Szczepańska, a my do dyskusji na różne tematy związane z rynkiem pracy wrócimy po krótkiej przerwie. Minęła 10:30.
Radio Gdańsk. Wiadomości.
I Robert Silski.
Podejrzany o dokonanie strzelaniny w Las Vegas został znaleziony martwy na 32 piętrze hotelu Mandalay, podaje elektroniczne wydanie gazety The Sun. Hotel znajduje się w sąsiedztwie deptaku, na którym odbywał się festiwal country. Sprawca strzelał z hotelowego balkonu do uczestników imprezy. Według rzeczniczki miejscowego szpitala zginęły 2 osoby, a 26 jest rannych. Stan 14 osób określa się jako krytyczny. Strzały słyszano także w innych częściach Las Vegas. Funkcjonariusze nie wykluczają, że jest kilku napastników. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz poinformował w Chorwacji o porozumieniu wojskowym z tym krajem. Jest ono owocem prowadzonych od wczoraj rozmów z tamtejszym ministrem obrony. Oba kraje będą współpracować przy remoncie śmigłowców i szkoleniu sił specjalnych. Szef resortu przebywa z wizytą na Bałkanach. Tam rozmawia ze swoimi odpowiednikami z Chorwacji, Czarnogóry i Albanii na temat pogłębienia współpracy i wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Piosenki starszych panów. Koncert charytatywny Głosy dla hospicjów w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej 14 października w Światowym Dniu Hospicjów i Opieki Paliatywnej. Gwiazdami wieczoru będą Magda Umer, Piotr Machalica i Grzegorz Małecki. W programie oczywiście piosenki starszych panów. Koncert otworzy 14. kampanię społeczną Hospicjum to też życie. Powoli, bardzo powoli rośnie temperatura na Pomorzu. W tej chwili od 10 do 13 stopni. W ciągu dnia maksymalnie od 16 do 18. W pierwszej części dnia na Pomorzu pogodnie, później pojawią się chmury, a po południu lokalnie także niewykluczone opady deszczu. Uwaga na wiatr, który gdzieniegdzie będzie porywisty w strefie nadmorskiej do 60 km na godzinę.
Radio Gdańsk. Lubię to.
A my wracamy do dyskusji na tematy związane z rynkiem pracy i gospodarką. Przypomnę, w studiu Radia Gdańsk Sylwia Szczepańska, Cezary Maciołek i Mikołaj Lipiński. Ale jeszcze zanim oddam głos naszym gościom, dostaliśmy SMS-owe informacje, że ulica Sopocka wiodąca z Karwin do Sopotu jest zablokowana. Kierowcy zawracają z jakiegoś powodu. Jeżeli państwo wiecie, co się stało, czekamy na SMS-y pod numerem 603-060606. Ale na razie chyba nie rekomendujemy tej drogi, żeby próbować w nią wjeżdżać. GUS podał dane dotyczące naszych zarobków. Wyniosły 4000, ta średnia zarobków wyniosła prawie 4500 zł. Oczywiście to są dane dotyczące firm zatrudniających powyżej 9 pracowników, czyli mikrofirmy odpadają. Tam ta średnia jest znacznie niższa. Natomiast to, co uderza w danych GUS-owskich, to jest niebywały rozdźwięk czy różnice między poszczególnymi branżami. No i w takiej branży, która nazywa się informacja i komunikacja, prawie 8 tysięcy brutto to średnie wynagrodzenie, a za to w administrowaniu i działalności wspierającej 3200, w zakwaterowaniu i gastronomii 3200 średnia, w transporcie i gospodarce magazynowej niewiele ponad 4 tysiące, w budownictwie 4500. Skąd się biorą takie różnice, skąd się biorą te dysproporcje? czy naprawdę w informacji i komunikacji kwalifikacje pracowników są tak bardzo dużo większe niż na przykład w transporcie i gospodarce magazynowej?
Moim zdaniem te różnice wynikają z różnic, okej, w jakiejś części kompetencji, tak, ale też odpowiedzialności. Odpowiedzialności, że dany pracownik w sektorze IT, tak, kimkolwiek jest, ma dużo większy wpływ na sukces firmy niż osoba,
szeregowy,
która
magazynier,
na przykład,
tak?
Szeregowy magazynier, czy osoba, która siedzi na kasie. Tu nie chodzi o deprymowanie stanowisk, tak, tylko odpowiedzialność danej osoby i jej wpływ na generowanie zysków czy wartości dla firmy jest dużo większy w tych sektorach, gdzie to wynagrodzenie jest wyższe, niż chociażby w handlu, tak? To dużo łatwiej też zastąpić daną osobę w handlu, abstrahując teraz od tej sytuacji na rynku pracy, tak? Niż w sektorze IT, do którego się trzeba dosyć dużo uczyć i mieć jakieś tam inne kompetencje niż chociażby w handlu, czy do bycia magazynierem, tak?
Ja dość chłodno i z rezerwą patrzę w ogóle na medianę wynagrodzeń i odnoszenie się do niej, jakieś takie benchmarkowanie.
Tutaj akurat średnie jest liczone, to nie mediana, tylko średnie.
Średnie, dlatego że generalnie powinniśmy w ogóle skategoryzować być może też część zawodów, bo do średniego wchodzą pewnie i programiści, i inżynierowie, i menedżerowie, i prezesi, i wchodzi też grupa osób niewykwalifikowanych zawodowo. Stąd jakby chyba lepszym rozwiązaniem byłoby jednak jakieś takie ustrukturyzowanie i na przykład przygotowanie zestawień, które będą uwzględniały średnią wynagrodzeń dla pracowników niewykwalifikowanych, drugie zgrupowanie średnią dla pracowników wykwalifikowanych, specjalistów, ekspertów i trzecia grupa dla stanowisk menedżerskich, dyrektorów, właścicieli, prezesów, bo to będzie dużo bardziej wiarygodna dana do analizowania. Te dane nie dziwią mnie, panie redaktorze, no bo jakby patrząc, co się dzieje na rynku pracy, widzimy, że brakuje informatyków, wszystko się informatyzuje, generalnie idziemy w świat digitalizacji wielu procesów biznesowych, stąd tych rąk do pracy nie ma, te procesy są skomplikowane, informatycy, programiści, deweloperzy zarabiają pewnie więcej nawet niż pan podał średnią tych 7-8 tysięcy złotych. Bo to,
to jest średnia, to wiadomo, że w dużym ośrodku, gdzie jest większe zapotrzebowanie na ich pracę, te zarobki są znacząco wyższe.
A z drugiej strony mamy gro osób, które pracują na najniższej krajową, którą znamy, którzy też jakby powodują, że te wynagrodzenia są na zupełnie innym poziomem, a więc ja bym zachęcał jednak do takiego skategoryzowania. Jeżeli już porównujemy się, to porównujmy się w pewnej grupie osób, które świadczą pracę w podobnej firmie, w podobnym sektorze, a nie tak odnosimy się, zarabiam 2500 brutto, a średnia jest 4500, a więc jest źle, tak? No pytanie, kto jest w grupie 4500? Jakie mam też kwalifikacje, jakie mam umiejętności? Jakby no trzeba spojrzeć na ten aspekt dużo szerzej niż tylko mediana i duże rozwarstwienie. To rozwarstwienie było, jest i pewnie będzie. Także to
i jest medialne.
Tak, rozwarstwienie płac jest kwestią naturalną i to jest bezpośrednio powiązane z kwalifikacjami, tak jak panowie mówili. Natomiast wydaje mi się, że w tej dyskusji na temat płac ważniejsza jest dyskusja na temat wysokości płacy minimalnej. To jest ten element, nad którym powinniśmy się teraz zastanawiać, bo faktycznie negocjacje płacy minimalnej, sposób ustalania płacy minimalnej i wzrost tej płacy minimalnej jest jedynym takim mechanizmem zachęcającym do wzrostu płac generalnie w gospodarce narodowej. Więc myślę, że to powinien być taki przedmiot szczególnej troski.
Czyli patrzeć na tych najniżej zarabiających?
Dokładnie. Na to, czy faktycznie te osoby najniżej zarabiające są też, IPiS podaje dane dotyczące minimum egzystencji, minimum potrzebne do przeżycia. Sprawdzanie tych korelacji pomiędzy właśnie tymi minimami a wynagrodzeniem minimalnym, wydaje mi się, że to jest bardziej interesujące niż zajmowanie się właśnie takim naturalnym rozwarstwieniem płac.
Ja muszę powiedzieć, że my jako pośrednik pracy, agencja zatrudnienia, która łączy te dwa światy, pracownika i pracodawcy, tak naprawdę pełnimy trochę rolę rzecznika praw pracownika. I nasilenie nastąpiło w ostatnich 2 latach, gdzie faktycznie jakby statystyki demograficzne, sytuacja emigracji, tym samym symetrycznie sytuacja migracyjna cudzoziemców ze ściany wschodniej spowodowała, że ta presja płacowa i edukacja przedsiębiorców do tego, że niejednokrotnie ta najniższa krajowa nie jest stawką, za którą określona firma znajdzie pracownika, jakby stało się faktem. A więc my, nie będąc związkiem, dzisiaj jesteśmy rzecznikiem i rozmawiamy i konsultujemy i mówimy pracodawcom, jakie powinny być wynagrodzenia, żeby mieli pracowników. I
na zasadzie za te pieniądze nie znajdziecie?
Tak. I niejednokrotnie nie decydujemy się na współpracę. W sposób świadomy dziękujemy za współpracę, bo widzimy, że warunki są nieodpowiednie, że stawki są poniżej, że pracodawca kombinuje na składkach. Nie jesteśmy zainteresowani taką współpracą i możemy sobie pozwolić na to, żeby nie pracować dzisiaj z każdym. Także ja uważam, że jakby poza związkami zawodowymi, Solidarnością, którą wykonuje dobrą pracę, jakby dzisiaj podmioty komercyjne takie jak moje, które reprezentuję, wykonują bądź powinny wykonywać podobną pracę edukacyjną, jeśli chodzi o rynek pracy. I to się zmienia faktycznie.
Pośrednik upodabnia się do związkowca w pewien sposób?
Jako
w dbałości podmiot, o pracownika, tak?
Jako podmiot, który dba. Tak, bo panie redaktorze, nam zależy na tym, żeby dostarczyć jak największą liczbę pracowników o określonym profilu, tak? Nie zależy nam na tym, żeby podpisać kontrakt, który jest nie do wykonania, bo stawki są poniżej rynkowych, bądź warunki są po prostu złe, same warunki pracy, tylko chodzi nam o to, żeby symetria współpracy spowodowała, że my jako podmiot zewnętrzny mamy szansę na to, żeby zrekrutować właściwych pracowników, a pracodawca, użytkownik, który tych pracowników od nas wynajmuje bądź który rekrutuje ich, ma satysfakcjonującą jakość do ceny, którą płaci. I to nie jest kosztem pracownika, muszę zaznaczyć, tak? Bo za tą usługę płaci pracodawca.
To ja może odpowiem z punktu widzenia pracodawcy. Natomiast nie wiem, czy też trochę w opozycji do pani Sylwii, ale też tak niekoniecznie, bo odpowiem tak... Wzrost pensji minimalnej, który jest gdzieś tam ustawowo regulowany, mnie jako pracodawcę i innych pracodawców, których znam, nie zachęca w żaden sposób do podnoszenia pensji. Ale może to wynika z tego, znaczy w dużym stopniu to wynika z tego, tak, że w firmach takich jak moja zatrudnia się na kwoty dużo wyższe niż minimalna krajowa, tak? I to, co ja muszę zrobić, to dać taką kwotę, aby osoba, którą ja chcę zatrudnić, chętnie do mnie przyszła, tak? Jeżeli, nie wiem, nie mogę znaleźć nikogo w Trójmieście, to muszę dać wyższą kwotę, żeby przyszedł do mnie ktoś z Wrocławia, Warszawy, Poznania. I nie ma dla mnie osobiście większego wpływu to, czy ta minimalna krajowa jest 2, 2100, 2500 czy 3, bo i tak muszę zapłacić komuś więcej. Natomiast z punktu widzenia firm, które zatrudniają na przykład na minimalną krajową, mimo że uważam, że minimalna krajowa jest ogólnie niska i tu się zgodzę, tak, to też jestem trochę przeciwny temu, żeby ją podnosić tak sobie ustawowo, bo sobie wymyślimy nagle o 100 czy o 200 zł, bo oprócz jakiegoś tam wzrostu inflacyjnego, tak, to zadajmy sobie pytanie, czy osoby, które zarabiają tą minimalną krajową, zarabiają na ten wzrost, tak? Znaczy ich produktywność musi też rosnąć, żeby one otrzymały więcej pieniędzy, tak? Wracamy znowu do tego rozwarstwienia wynagrodzeń, tak? Osoba w IT będzie zarabiała dużo więcej, więc jej ten wzrost płacy minimalnej nie dotyczy. Natomiast magazynier, jego produktywność się nie zwiększa. On tak samo przychodzi na 8 godzin, tyle samo kartonów przerzuci, ale nagle otrzymuje 100, 200 bądź 300 zł więcej, tak? Za dokładnie taką samą produktywność.
No tak, ale temu magazyniorowi być może trzeba zakupić sztaplarkę, także tutaj też inwestycja w miejsca pracy ma duże znaczenie. Natomiast wracając do...
No bo na produktywność większy wpływ ma pracodawca niż sam pracownik.
Oczywiście.
Niekoniecznie, tak bym powiedział. Ja czasami też widzę firmy, gdzie nad jakąś totalnie bzdurną rzeczą, tak, ludzie zastanawiają się przez 3 godziny, czy wybrać ten papier do drukarki, czy może inny. Jest to bardzo ciężki problem. No, myślą nad tym 3 godziny, zamiast podjąć decyzję w 15 minut i kolejne 2,45 przeznaczyć na coś innego, tak, na coś bardziej produktywnego.
No ale to jest też kwestia pewnych cech osobowości po prostu niektórych ludzi. Niektóre osoby są takie, które z małej
Zgadza
rzeczy
się.
Robią rzecz o kluczowym
Zgadza
znaczeniu
i
dla
dlatego później
bezpieczeństwa
są w niższych
państwa,
widełkach
tak.
pałacowych niż tych wyższych.
Natomiast, proszę Państwa, zauważcie, że prowadzimy tą dyskusję dotyczącą płacy minimalnej z bardzo bezpiecznego poziomu Gdańska, gdańskiego rynku i poznański rynek również. Tak,
tak, ale na prowincji może być zupełnie
tak
inaczej.
Dalej. Natomiast jest cała ściana wschodnia, gdzie ta płaca minimalna dla nich jest naprawdę decydującym poziomem i gdyby nie podnoszenie płacy minimalnej, tam w ogóle nie byłoby żadnych negocjacji, żadnych rozmów o podnoszeniu płacy.
No ale z drugiej strony też pamiętajmy, że płaca minimalna jest uniwersalna w całym kraju, a średnie wynagrodzenie w regionach różne, więc na przykład na wschodzie kraju ta relacja płacy minimalnej do średniego wynagrodzenia regionalnego jest jednak dość wysoka. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Mikołaj Lipiński, Sylwia Szczepańska i Cezary Maciołek. My kończymy tę część audycji, a o tym, jak się znajdują kobiety na rynku pracy, osobny temat już za chwilę. To jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. W naszym studio Cezary Maciołek, Sylwia Szczepańska i Mikołaj Lipiński. I nie będziemy już rozmawiali o płacach, a będziemy rozmawiali o bardzo ciekawym wskaźniku, który dotyczy to jest współczynnik zatrudnienia kobiet w wieku 15-64 lata. Na koniec drugiego kwartału tego roku wyniósł 60% i to jest o 1,9 punktu procentowego więcej niż przed rokiem. Oczywiście można powiedzieć, dobrze, że kobiety idą do pracy, bo to jest obiektywnie bardzo, bardzo dobra sytuacja. Ten wskaźnik dotyczy grupy 15-64, ale tak naprawdę to pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, że powstało prawie ćwierć miliona nowych miejsc pracy w gospodarce. Tam 150 tysięcy kobiet poszło do pracy. I to jest dobra rzecz, bo to nie tylko kwestie demograficzne powodują, że ten współczynnik jest wyższy, ale druga rzecz to jest kwestia, która budziła ogromne emocje, a mianowicie była taka teza rok temu popularna, że świadczenie 500+ na dziecko, które się dostaje, czy na dzieci, spowoduje, że kobiety przestaną pracować. I oczywiście zapewne każdy z nas wskaże taki przypadek, że któraś pani przestała pracować, bo dostała 500+, ale te dane opublikowane przez serwis informacyjny biznesowy Forsal.pl, bardzo rzetelna analiza, zaprzeczają temu czarnemu scenariuszowi, którym straszono, że 500+ zatrzyma kobiety w domu. 150 tysięcy kobiet w tym wieku 15-64 lata poszło do pracy. Tam są dane szczegółowe także dotyczące kobiet w tym przedziale 25-49, gdzie jakby jest ewidentne, że mogą mieć dzieci. Tutaj także zwiększyło się zatrudnienie o 60 tysięcy osób. Czy to znaczy, że rynek pracy jest tak wygłodniały, że jest w stanie przekonać wynagrodzeniami i dodatkowymi bonusami, żeby kobiety przyszły do pracy? Czy to straszenie, że 500+ zatrzyma kobiety w domu, było po prostu przesadzone?
Jeżeli mogę zacząć...
Oczywiście, Cezary Maciołek.
Zaczyna mężczyzna.
Akurat to tutaj takie aktualne przemyślenia tutaj i spostrzeżenia na ten temat. To bardzo dobrze. To bardzo dobra informacja, uważam. To tytułem wstępu. Dzisiejszy rynek pracy generalnie ma do obsadzenia około 150 tysięcy wakatów. A więc to pokazuje, jaka jest potrzeba dzisiejszego rynku pracy przez rozwój organiczny, przez nowe inwestycje, przez stosunkowo dobrą sytuację gospodarczą i bardzo dobre wskaźniki PKB, przez niskie stopy procentowe, więc większą skłonność do inwestowania i wiele różnych innych ekonomicznych wskaźników, które powodują, że generalnie gospodarka ma się bardzo dobrze, co wpływa i rezonuje bezpośrednio na rynek pracy, a więc na zasoby. Wiemy, że demografia, emigracja to są wskaźniki, z którymi bardzo trudno dzisiaj rywalizować. Cieszę się, że kobiety wracają, bo moje doświadczenia z pracą z kobietami osobiste są bardzo dobre. Uważam, że to są świetni fachowcy, bardzo skrupulatnie podchodzący do pracy i uważam i zastanawiam się, dlaczego tak mało kobiet generalnie pracuje w organizacjach, decydując o rozwoju danych organizacji, czy to w zarządach, czy to w funkcjach menedżerskich. Także to jest bardzo dobra informacja, że ten wskaźnik kobiet wrócił, a wydaje mi się też, że powstało wiele różnych funkcji i form alternatyw do tego, żeby powracać na ten rynek pracy, a mianowicie praca zdalna, praca online,
w pełnym wymiarze
godzinowym pracować, wiele rzeczy... Na wiele ustępstw pracodawcy dzisiaj są w stanie pójść, żeby generalnie zachęcić kobiet, nie tylko kobiet, ale mężczyzn do powrotu i do szeroko rozumianej aktywizacji zawodowej, a więc może ten wskaźnik stąd jest tak dobry. I tyle, także trzeba pewnie obserwować, co dalej się zadzieje, jeśli chodzi o ten aspekt. I jeszcze jedna rzecz, na pewno też pensje, które w ostatnich miesiącach, i tu nie mówimy o tej najniższej krajowej, ale generalnie presji płacowej i wynagrodzenia, które wzrosły, zachęcają do tego, żeby na ten rynek pracy wrócić mimo programu 500+.
Ja myślę, że kobiety zawsze chciały pracować, tylko po prostu faktycznie rynek pracy nie pozwalał i nie oferował im dostatecznej ilości ofert, tudzież ofert o odpowiedniej cenie, które by pozwalały jakby lekką ręką zrezygnować, bo jednak nie oszukujmy się, tak? Kobieta z czegoś musi zrezygnować w pewnym momencie, musi na coś bardziej przystać, czemuś bardziej się poświęcić, tak? Jednak ja sama mówię to z perspektywy kobiety, która ma dwójkę dzieci i jest w pewnym momencie taki, jest taki czas w życiu kobiety, że tutaj muszę się bardziej zaangażować w rodzinę, muszę na chwilę swoją karierę odłożyć i coś cierpi. Także faktycznie, natomiast nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, gdzie kobiety świadomie rezygnują całkowicie z aktywności zawodowej. I myślę, że tutaj faktycznie wreszcie ten rynek pracy drgnął, wreszcie są oferty, które pozwalają na zaangażowanie.
A czy dla kobiety rzeczywiście ma znaczenie to, o czym mówił przed chwilą Cezary Maciołek, czyli ta możliwość podzielonego etatu pracowania na 2/3, pół etatu? Z różnych wskaźników wynika, że na przykład w Niemczech czy w Skandynawii wiele kobiet, tam jest bardzo wysoki ten poziom uzawodowienia kobiet, one panie pracują właśnie w niepełnym wymiarze godzin. To może mieć wpływ na to, że Polki wracają do pracy, bo to nie jest te 40 godzin tygodniowo, tylko na przykład 20?
No, wie pan co, to jest bardzo atrakcyjna oferta, pracowanie na część wymiaru, jednak weźmy pod uwagę jeszcze poziom wynagrodzenia w Polsce. Czyli
no tak, wtedy jest naturalnie niższe.
Tak, ono jest naturalnie niższe. Pytanie, jaką ja pracę wykonuję, jakie mam kwalifikacje, jeśli jestem pracownikiem wysoko wyspecjalizowanym i w przeciągu 6 czy tam 4 godzin dziennie jestem w stanie zarobić konkretną kwotę pieniędzy, no to okej, ale jeśli to jest stanowisko, które ma blisko płacy minimalnej, no to ustalmy te 6 czy tam pół etatu, czy te 6 godzin, czy nawet pół etatu, to już jest kwota niewystarczająca na funkcjonowanie. I wtedy faktycznie rozumiem te kobiety, które decydują się zrezygnować z pracy i
poświęcić domowi,
bo właśnie 500 plus im w tym pomaga, tak?
Ale właśnie może to 500 plus ich zmotywowało do tego, żeby jednak pójść na tą jedną, drugą czy 2/3 etatu, tak?
Dokładnie, no bo można dorobić.
Suma tego, co mamy, prawda?
Budżet, tak? Ja na przykład przyznaję, że też tam rok czy dwa lata temu byłem w tej grupie, która myślała, że faktycznie to demobilizuje kobiety z rynku pracy i bardzo się cieszę, że się pomyliłem, tak? Mogę się uderzyć w pierś. Pewnie z wielu to powodów tak było i chyba się zgadzam w całości z poprzednikami, tak? Że nie ma tutaj chyba lepszej informacji dzisiaj po naszej audycji. Pewnie wynika to z wielu powodów. Ja się bardzo cieszę, że się pomyliłem i oby tak dalej.
No i będziemy się przyglądali, jak te wskaźniki będą tutaj się zmieniać. I jeszcze na koniec w zasadzie pytanie do pani Sylwii. A co by kobietom najbardziej pomogło, żeby jeszcze liczniej wrócić na ten rynek pracy? Bo powiedzmy szczerze, bardzo dobrze, że ten współczynnik zatrudnienia wynosi już 60%, ale to znaczy, że 40% nadal się nie może zdecydować.
No cóż, no ja myślę, że dla kobiet to ta elastyczność jednak rynku pracy ma znaczenie, czyli nie sztywne godziny pracy, ale na przykład ja oczywiście rozumiem, że są takie stanowiska pracy, w których nie można zastosować takiego systemu funkcjonowania, ale jednak ruchome godziny pracy, pewna elastyczność w podejściu, możliwość no wyjścia wcześniej, przyjścia później, tak, bo trzeba dziecko odebrać z przedszkola,
czyli
przewieźć,
tutaj
dziecko się rozchorowało.
Bezcenne rady dla pracodawców, jeżeli chcecie państwo zatrudniać kobiety, które są lojalnymi i rzeczywiście dobrymi pracownikami, to organizujcie czas pracy tak, żeby był bardziej elastyczny. Ja dziękuję serdecznie naszym gościom. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk gościli dzisiaj Sylwia Szczepańska, ekspertka Solidarności, Mikołaj Lipiński, Black Partners i Cezary Maciołek, Grupa Progres. A ja dziękuję za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.